Pokój dobro. W studiu Radia Niepokalanów naszym gościem jest dziś pan Czesław Ryszka, pisarz, publicysta, autor najnowszej książki o świętym ojcu Maksymilianie Wiara i ofiara. Życie, dzieło i epoka świętego Maksymiliana Kolbego. Witam pana bardzo serdecznie.
Również serdecznie witam. Szczęść Boże.
Inspiracją do naszego dzisiejszego spotkania jest oczywiście pana najnowsza książka. Książka poświęcona ojcu Maksymilianowi. Książka imponująca zarówno rozmiarem, ilością treści w niej zawartej. To takie kompendium właściwie wiedzy o świętym Maksymilianie. Ale jak pan sam wskazuje na początku książki, o świętym Maksymilianie ukazało się już wiele książek. Pierwsza jego biografia w roku 43, czyli 2 lata zaledwie po jego śmierci. Skąd więc pomysł, żeby napisać jeszcze jedną książkę o świętym Maksymilianie?
No, to jest w ogóle taki mój problem. Czy dodawać do księgarni jakąkolwiek, na jakikolwiek temat książki, bo mam tych książek ponad 80 i właściwie każda, którą zaczynałem pisać, to było to pytanie, czy jest potrzebna. Ale jak się okazuje, mimo że o ojcu Maksymilianie jest bardzo dużo książek, bogaty księgozbiór, tak jak bogate jego życie było, choć krótkie, to warto. Warto chociażby z tego powodu, że widzę to zainteresowanie dzisiaj tą książką i myślę, że każdy jej czytelnik, no coś tam dla siebie nowego wniesie, może go ubogaci duchowo. No po to się pisze książki, prawda, żeby ten nasz czas nie poświęcać tylko na oglądactwo, na same tytuły, bo tak nieraz bywa, że ja na przykład gazety czy jakieś tam inne teksty, to patrzę tytuły i tylko ten, który mnie zainteresuje, to tam jeszcze kilka zdań przeczytam. Natomiast chodzi o to, żeby trochę wciągnąć czytelnika, poruszyć go czymś. I myślę, że w tej książce, chociaż to nie moja zasługa, ale tytuł jest taki wciągający. Wiara i ofiara. Takie dwa skrzydła, które niosły ojca Maksymiliana do świętości, do Królestwa Niebieskiego. Niepokalana była oczywiście jakby tym motorem, tą siłą napędową, ale na początku musiała być wiara, którą wyniósł z rodziny, którą pogłębiał. Wiara jako ufność, jako posłuszeństwo, jako zawierzenie i ofiara na co dzień, bo to była ogromna ofiara. Kierować takim ogromnym klasztorem jak Niepokalanów, czy wcześniej zaczynać wszystko od zera, bo jak zaczynał rycerza Niepokalanej, to właściwie niektórzy mówili, że chyba trzeba, niech się puknie w czoło, bo jest... Przed wojną było bardzo dużo czasopism katolickich, ale ojciec Maksymilian miał tą ideę, skoro założył Rycerstwo Niepokalanej, to musi być dla nich no, narzędzie, żeby ich formować, rozwijać, uczyć działalności. Także on to pierwszy zrozumiał, także był doskonałym tutaj takim właśnie kierownikiem duchowym, ale to kierownictwo trzeba prowadzić przez jakieś, mieć jakieś narzędzie, nie?
Kiedy czytamy książkę, to widzimy wiele trudności, jakie pojawiały się przed ojcem Maksymilianem. Na przykład w rozdziale, kiedy czytamy o tym, jak powstawał tutaj klasztor w Niepokalanowie, co chwila pojawiały się jakieś trudności, wydawało się już, że tu klasztoru nie będzie. Pan w piękny sposób opisuje to, jak ojciec Maksymilian te trudności przezwyciężał. To jego wielkie zawierzenie Niepokalanej. Kiedy się czyta to ma się wrażenie, że to było takie proste dla niego, ale... To chyba nie było proste. To właśnie też chyba kosztowało i wiarę, i ofiarę, prawda?
No tak, ona ma działać, nie? Matka Boża go inspirowała, ale równocześnie on jakby całe siebie jej oddawał. Miał być tylko narzędziem. Ja byłem teraz tu w Bazylice i tam jest taki plakat i tak zapamiętałem, że takie właśnie słowa ojca Maksymiliana. Jak masz jakieś problemy, trudności, no powiedz Maryja. Niech ona to przezwycięża. No tutaj jest tak głębokie zawierzenie, taka ufność dziecięca, nie dziecinna, tylko dziecięca, tak jak dziecko wierzy rodzicom, dobrym rodzicom oczywiście. Tak samo na tym polegało jego działanie. I to jest ten jakby fenomen jego osoby. Myślę, że to chyba każdy święty w ten sposób działał i tylko, że u Maksymiliana jeszcze było to ten czyn był tak ogromny, że trochę, że tak powiem, przekracza nasze wyobrażenia, nie? No bo byli święci bardzo pokorni, którzy, że tak powiem, tą własną świętość budowali. A tu mamy do czynienia z człowiekiem, który chciał uświęcić cały świat, wszystkich ludzi. Ten taki święty totalny. Tak, mamy opozycję totalną, która wszystko burzy, a tu mamy budowniczego, który chce wszystko zbudować dla każdego.
Pan pisze też o nim jako o takim człowieku wizjonerze, który już na początku XX wieku widział pewne zagrożenia ze strony różnych ideologii, zagrożenia dla naszego kraju, dla świata, dla mediów na przykład, że to są też ideologie, które próbują przejąć władzę w mediach, żeby później jakoś zmienić myślenie społeczne, czyli coś, co wcześniej pewnie było może już widoczne, coś, co może teraz jest jeszcze bardziej aktualne, nawet niż za czasów ojca Maksymiliana, ale pisze pan też o tym, że on miał na to receptę.
Tak, no, ojciec Maksymilian trafił na taki czas, w którym środki przekazu jakby zaczynają mieć ogromny wpływ na ludzi i jeszcze, że tak powiem, zobaczył, czy ich są w rękach. Że absolutnie nie zależy im na tym, żeby duchowo ubogacać człowieka, tylko demoralizować, niszczyć. No to pomyślał, że trzeba mieć takie środki przekazu, które stawią czoła temu. No tutaj to, co Rycerstwo Niepokalanej powstało w momencie, kiedy masoneria organizowała te demonstracje przeciwko kościołowi, przeciwko papieżowi, to musiało go bardzo zaboleć, jeśli na jakimś transparencie niesiono hasło, że szatan musi zapanować w Watykanie, to dla wierzącego Polaka, trzeba do tego dodać, było to jak policzek. I to był ten jeden z tych elementów, żeby coś zrobić. To nie pamiętam, który z papieży mówił, że zło rodzi się z zaniechania ludzi dobrych. Jeśli człowiek dobry, no jest bierny, nic nie robi, to zło się rozzuchwala i panuje jeszcze mocniej. Także myślę, że to był też ten taki element świętego Maksymiliana jako taka siła napędowa tego działania. Także ojciec Maksymilian jest jak gdyby, tak jak powiedziałem, tym świętym totalnym, że on dla każdego może być wzorem. I dla tych, powiedzmy, w cudzysłowie maluczkich prostaczków, czyli takich, którzy ślepo ufają, zawierzają. I dla tych wielkich jakichś menedżerów, którzy widzą swoją obecność w kościele, swoje działanie jako na większą skalę.
Ale też myślę, że może być dla nas takim wzorem właśnie, jak powinniśmy reagować na pewne niebezpieczeństwa czy ideologie, które próbują wyrządzać nam krzywdę. Myślę, że raczej taką współczesną postawą jest pewna obojętność, to, że mnie to nie dotyczy, co ja mogę sam zdziałać przeciwko jakimś wielkim ideologiom. A tutaj widzimy człowieka, z którego buntu przeciwko takim działaniom jednego człowieka zrodziło się wielkie dzieło, które trwa do dziś.
Dokładnie. Dokładnie. Wielkie dzieła składają się z małych czynów. Ta wielkość to, gdyby ją rozłożyć na czynniki pierwsze, to by się okazało, że zaczyna się od jakiegoś pochwalenia Pana Boga rano, od drobnej modlitwy, tego jakiegoś aktu strzelistego, właśnie od tego słowa Maryja, a potem na wieczorem się zobaczy, że urosło jakieś dzieło z tego, co się w ciągu dnia robiło. No, niestety my mamy taką trochę skłonność ku temu, żeby siebie widzieć, że niewiele możemy zrobić, bo przeciwko sobie mamy jakieś ogromne pieniądze, jakiegoś złego człowieka, jakąś fundację, siłę, stowarzyszenie, tak jak teraz powiedzmy ideologia gender, która zapanowała niemal we wszystkich środowiskach naukowych i tak dalej. Co ja mogę jako tam powiedzmy nauczyciel akademicki się temu przeciwstawić, skoro za jakąś wypowiedź, że są tylko dwie płcie, można wylecieć z uniwersytetu. To mieliśmy w Katowicach na Uniwersytecie Śląskim, ta pani profesor Budzyńska, która tylko powiedziała, że małżeństwo to jest mąż i żona jako rodzice. I nie mówiła tego nawet jako własne przekonanie, tylko mówiła jako socjolog o formach społecznego życia. Studenci donieśli na profesor, także tu już chodzi, że zaczyna się jakaś taka nienormalność, że powoli ludzie, którzy normalnie myślą, są nienormalni, nazwani. To jest ta poprawność polityczna. No, narzuca nam się taki styl myślenia. I właśnie tutaj, pisząc książkę o świętym Maksymilianie, to sam sobie uświadomiłem, jak to, co on robił, to wzywał do normalności, do rozsądku, do kierowania się właśnie tym, kim się jest jako człowiek. I ten akt pójścia na śmierć za ojca rodziny, co go tak mocno poruszyło, kiedy pan Gajowniczek powiedział, że chce żyć, bo ma żonę i dzieci, że chce zobaczyć żonę i dzieci. I myślę, że to dzisiaj, przynajmniej dla mnie przy pisaniu tej książki było takim sygnałem, że ojciec Maksymilian jest właśnie tym świętym naszych czasów. Żona i dzieci, czyli takich Maksymilianów brakuje jako ojców dzisiaj, żeby stawić czoła temu takiemu trendowi ideologicznemu, takiemu spojrzeniu na wartości bez wartości.
Święty ratujący ojców rodziny.
No tak, ojcostwo i macierzyństwo to są dzisiaj najbardziej zagrożone wartości. Bo skoro mamy 40 ileś płci, skoro...
Niektórzy mówią, że może nawet tyle ilu jest ludzi.
No właśnie. No to są... nie ubaczając nikomu, ale to jest walka totalna z człowiekiem. Jan Paweł II mówił w tej swojej książce i encyklikach: Bóg stworzył człowieka parą, nie? Mężczyzną i kobietą stworzył. I także to, co teraz się dzieje, to jest walka z Bogiem, walka z Twórcą. I człowiek chce być Bogiem, ale co to będzie za Bóg? Bóg bez rodziny? Bóg bez tych podstawowych wartości? Także jak się nie obudzimy, to oczywiście może być za późno i trudno. Ja nie mówię, że czeka nas jakiś koniec świata czy coś takiego, ale stoimy nad pewną przepaścią człowieczeństwa. Jest tak ogromna manipulacja, która może doprowadzić do takich przemian cywilizacyjnych, których już człowiek się nie podniesie. Ja wiem, że jest opatrzność Boża i Pan Bóg nie dopuści do zniszczenia swojego dzieła, ale w Starym Testamencie było kilka takich zagłady, nie całej ludzkości pewnie, ale i Sodoma, i Gomora, i szereg jeszcze innych, i potop był. Także myślę, to też sobie ludzie sprowokowali te sytuacje zagłady i my teraz też w pewnym sensie jakby prowokujemy Pana Boga.
Jakie może być recepta od świętego Maksymiliana na nasze czasy?
Wiara i ofiara. Wiara, że czynimy to wszystko z taką świadomością, że jest Bóg, i z drugiej strony ten czyn wymaga ofiary, jakiegoś poświęcenia, samozaparcia, odejścia od różnych nałogów, bo to, co tak niszczy człowieka od wewnątrz i na zewnątrz, to są różne właśnie nałogi, których nie potrafimy się wyzwolić, a one nas niszczą, niszczą tą wiarę i przeciwdziałają temu, żeby podjąć jakiś wysiłek. Przyzwyczajamy się do pilota, oglądając telewizję, i jak szukamy czegoś, co nas interesuje, i tylko, że tak powiem, tym pilotem pstykamy. Czyli jest to takie bardzo płytkie myślenie i takie oglądactwo. I nie podejmujemy tego wysiłku, żeby przejrzeć program i wybrać coś w jakimś dniu, w jakiejś godzinie i to zobaczyć, żeby się ubogacić. Bo nie mówię, że w telewizji nie ma nic dobrego. Dlatego to jest pewien wysiłek, który musi trochę kosztować. Trzeba o tym pamiętać. A jeśli tylko będzie takie to oglądactwo, to stajemy się bardziej coraz płytsi, coraz mniej ludzi może nam zaufać. I tutaj ojciec Maksymilian jest tutaj no, rewelacyjnym wzorem świętości, tylko świętość stała się tą wartością, która nie pociąga wielu. A może pociąga, tylko tego nie widzimy. Może są różne ruchy, wspólnoty w kościele. Mówimy, że Francja jest taka zlaicyzowana, ale ktoś, kto stamtąd wraca, mówi, że był w bazylice na Montmartre i tam tych ludzi modlących się przy wystawionym Najświętszym Sakramencie jest tysiące. No przy tych milionach już muzułmanów, którzy tam mają swoje świątynie, to może to nie jest aż tak duża liczba, ale no trzeba patrzeć na te ruchy, które się rodzą.
To też jakieś znaki czasu, prawda? Myślę, są.
Tak.
Ale to też chyba trochę tak jest, że te czasy nasze współczesne, może też ten czas epidemii, to są takie czasy, które są może dla nas jak ten potop, jak ta powódź, że ci, którzy są blisko Pana Boga, ci, którzy wsiadają z Nim do tej arki, tak używając przenośni, to się wznoszą ku górze, jeszcze bardziej zbliżają się do Pana Boga. Natomiast dla wielu to są takie fale zalewające, mogące grozić taką właśnie jakąś śmiercią duchową nawet.
No tak, tak. Myślę, że ojciec Maksymilian jest tutaj dla każdego takim wzorem, ponieważ każdy może w nim znaleźć jakąś cząstkę tej własnej drogi. I to też pisząc jakby miałem na uwadze, bo to nie jest tylko taka biografia, taki życiorys, ale są tam takie ukierunkowane myśli, żeby ktoś znalazł też coś dla siebie. I nawet, bo wiele książek jest takich, które się skupiły na tym pobycie w Auschwitz, czy na Pawiaku, na jego takim męstwie. U mnie też to jest, ale tak jak mówię, jest ten moment, za co ta ofiara. I w tej ofierze to mamy ojca Maksymiliana jako tego, który wszystko postawił na Maryję, jako pewnego takiego nawet Jana Chrzciciela dla prymasa Wyszyńskiego, bo prymas tysiąclecia to są słowa Maksymiliana. Wszystko postawiłem na Maryję, tylko tu mamy niepokalaną, tu jest słowo Maryja, ale to jest ta sama osoba i jakby ten sam akt zawierzenia. I tu mamy u Maksymiliana jako niewolnik niepokalanej, i mamy u prymasa Wyszyńskiego także to oddanie Polski Kościoła w niewolę Maryi, czyli całkowite zawierzenie. Bo rzeczywiście te lata 50., jeszcze internowanie prymasa, uwięzienie go, pozbawienie wszelkich godności, no to gdzie miał szukać ratunku? I prymas szukał ratunku i wszystko postawił na Maryję, a ojciec Maksymilian nie tyle szukał ratunku, tylko szukał celu, jak gdyby. No celem było uświęcenie świata. No to tutaj Matka Boża jako ta siła, która wszystko postawić na niepokalaną. Bardzo ciekawe to jest ten. Przyznam, pisałem książkę też o prymasie Wyszyńskim, nawet dwie książki i wtedy nie zwróciłem uwagi na to, czy bywał w Niepokalanowie przed wojną, czy krótko po wojnie, czy zaczerpnął, że tak powiem, tą ideę i te myśli z ojca Maksymiliana. To byłoby, może to jest przebadane, nie wiem, bo nie dotarłem do tego, ale to już tak jest, że każdy wielki człowiek z czegoś czerpie, nie? Ojciec Maksymilian też tą całą teologię maryjną czerpał od wielkich świętych, od średniowiecza po jego czasy, wielkich mariologów. Tak, Jan Paweł II, też to zawierzenie totus tuus, to też miało swoje źródła. No to jest bardzo ciekawe takie zagadnienie. Może jeszcze kiedyś bym się tym bliżej zajął. Jakie były wzory dla świętych? No bo tu Maksymilian Niepokalana, ale właśnie pokazać, znaczy wiem, że są rozprawy na ten temat, których świętych od Bonaventury po jego współczesne czasy, których jakoś szczególnie lubił czytać i nawiązywał do nich, bo w tym, co pisał, to mamy przecież stale jakieś różne myśli teologów, mariologów.
A on wierzył głęboko w świętych obcowanie, prawda? Co widać chociażby w takiej jego postawie,
oczywiście.
Której wspominał, że jak jakiś dział miał trudności w tym, żeby się rozwijać, to gdy umierał jeden z braci, to zazwyczaj wszystko szło naprzód i on wierzył w to, że ci bracia się wstawiali. Zresztą sam wspomina pan ojca Wenantego Katarzyńca, jego takiego przyjaciela, który z nieba miał przyczyniać się za tym, żeby rycerz mógł powstać.
To jest też ciekawe zagadnienie. Właśnie w różnych klasztorach i zakonach, że umiera jakaś świątobliwa zakonnica czy zakonnik i prosi się go, żeby tam Królestwa Niebieskiego wspomagał. To jest bardzo częsty przypadek. Tak jak w Grodnie jeden z braci umierał, to też miał pilnować potem z nieba, żeby tam dobre maszyny drukarskie sprowadzić i tak dalej. I faktycznie to tak było. No tak, pani to nazywa świętym obcowaniem, to tak teologicznie, ale to jest takie realne. To jest realne, że święci nam pomagają. Tak jak my pomagamy tutaj za życia. Ja powiedziałem, że ojciec Maksymilian był takim Janem Chrzcicielem dla prymasa Wyszyńskiego, ale jak się tak spojrzy na trzech największych hierarchów naszych czasów, kardynała Chlonda, Wyszyńskiego i Jana Pawła, to widać, jak jeden drugiego wspomagał, prowadził, bo tak jako przykład powiem, że kardynał Chląd, jak zakładał tą radę społeczną przy prymasie Polski, to gdzieś tam we Włocławku wynalazł na jej sekretarza księdza doktora Stefana Wyszyńskiego. I jak można by tak powiedzieć, po świecku, po ludzku, pilnował jego kariery, bo potem w 1946 roku wspomógł, czyli jak to się odbywa, ten wybór na biskupa, na pewno prymas miał tutaj dużo do powiedzenia, bo konsekrował na Jasnej Górze na biskupa księdza Wyszyńskiego do Lublina. Potem umierając powiedział: moim następcą biskup Wyszyński. No i wiem, że stale jak gdyby interesował się, na przykład w 1946 roku, kiedy był taki wielki akt zawierzenia Polski Niepokalanemu Sercu Maryi, to biskup Wyszyński, który był dopiero od 2-3 miesięcy, od maja, a to było we wrześniu, to był 2 miesiące biskupem, i ten młody biskup głosi rekolekcję dla episkopatu. Czyli wiedział, że ma coś do powiedzenia, nie? Ale to było takie prowadzenie, to jest ten, tak jak mówię, to bycie tym Janem Chrzcicielem, tym, który zapowiadał, że przyjdzie po nim jeszcze większy prymas. No i później prymas Wyszyński był takim Janem Chrzcicielem dla Jana Pawła II.
Tak jakby przekazywali sobie pałeczkę w takim biegu sztafetowym.
No tak, to też tak można powiedzieć, ale no, po ludzku tak, to są te plecy, trzeba mieć, żeby robić karierę, ale tutaj ta duchowa kariera oczywiście polega na czym innym, bo polega jeszcze na jeszcze większym zawierzeniu, jeszcze większej takiej poświęceniu i działalności w Kościele, także, ale coś w tym jest takiego.
Są takie ciekawe wątki i z pewnością znajdziemy ich w książce też Wiara i ofiara, zwłaszcza tych dotyczących ojca Maksymiliana, wiele więcej. Ja chciałabym jeszcze podkreślić, że to jest książka szczególna też dlatego, że ona zawiera bardzo dużo ilustracji, co jest niespotykane w biografiach ojca Maksymiliana na taką skalę, bo aż 160 tych ilustracji, wiele związanych z życiem ojca Maksymiliana, ale też ilustrujących na przykład epokę, w której żył.
No to jest także pewien fenomen wydawnictwa Biały Kruk w Krakowie, który w ten sposób wydaje nawet takie pozycje biograficzne, że one mają trochę charakter taki albumowy. Także to są trochę drogie książki, ale naprawdę pięknie ilustrowane i wydawniczo bardzo bogate. Zresztą myślę, że kto się interesuje wydawnictwami, książkami, to wie, że Biały Kruk to jest Biały Kruk.
To jest Biały Kruk, tak. Także polecamy Państwu bardzo serdecznie książkę Wiara i ofiara, życie, dzieło i epoka świętego Maksymiliana Marii Kolbego, z której autorem, panem Czesławem Ryszką, miałam przyjemność dziś rozmawiać, gościć go na antenie Radia Niepokalanów i z którym razem zapraszamy Państwa do czytania książki. Bardzo dziękuję, panie Czesławie, za dzisiejszą rozmowę.
Również dziękuję i serdecznie pozdrawiam. Szczęść Boże wszystkich słuchaczy.